Rozmowa dnia.
Pan Krzysztof Izdebski, Fundacja imienia Stefana Batorego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czyli ciąg dalszy sprawy subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości, posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 14, nie wcześniej, mają się zebrać sędziowie PKW. Pozwoli pan na początek pewien cytat?
Oczywiście.
Spór o subwencję dla Prawa i Sprawiedliwości stanowi kolejną odsłonę kryzysu praworządności, w którym tkwimy w różnym natężeniu od 2015 roku. Moglibyśmy więc przejść nad tą kwestią do porządku dziennego, gdyby nie to, że może on mieć daleko posunięte konsekwencje dla przeprowadzenia przyszłorocznych wyborów, a właściwie już tegorocznych wyborów prezydenckich. Zna pan te słowa?
Znam i podpisuję się pod nimi nawet. Chyba.
Znaczy już się pan wcześniej podpisał.
No właśnie. No ale też w polityce szczególnie różne słowa są zmienne, czy myśli są zmienne szybko. Tutaj zdecydowanie to podtrzymuję, no bo tak uważam, nic nie zmieniło się, żeby też to zdanie zmienić. Co więcej, wybory są faktycznie coraz bliżej.
No ale w kolejności. Najpierw Państwowa Komisja Wyborcza, subwencja dla Prawa i Sprawiedliwości, mamy stanowisko PKW, mamy list ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mamy wypowiedź, to jest jak najbardziej aktualna, dosłownie sprzed niewielu chwil, uchwała PKW w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości nie daje żadnej możliwości manewru ministrowi finansów, to Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW, no więc co?
No, ja myślę, że to bardzo dużo zależy jednak od polityki, a mniej od prawa. Ja się trochę już tego nauczyłem, zresztą jako prawnik też z wykształcenia, no właśnie w tym okresie, powiedzmy od 2015 roku, może wcześniej, ale na pewno od 2015 roku z pełną mocą, że prawo trochę nie ma takiego znaczenia, dlatego też, że no ono rodzi wiele wątpliwości. Te nasze przepisy, też te przepisy w ogóle dotyczące wyborów, dotyczące w ogóle tej kwestii, od czego akurat ta sprawa się zaczęła, czyli od nadużywania zasobów publicznych przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, pokazuje, że my po prostu nie mamy skutecznych, jasnych przepisów dotyczących takiego no, pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy niezgodnie z kodeksem wyborczym finansują czy realizują kampanię wyborczą. To jest jeden problem. Boleję nad tym, że mimo, że była do tego chociażby okazja przez ostatni rok, nawet takie propozycje zmian nie pojawiły się na stole. Takie propozycje zmian przygotowane, czy które powinny zostać przygotowane przez polityków. No i a z drugiej strony jest właśnie w tle ten istotny jednak spór dotyczący statusu neosędziów, w tym przypadku konkretnie statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale sprawa jest no, też oczywiście o tyle no właśnie zagmatwana, czy może nie zagmatwana, może po prostu nieprosta, że na to nakładają się pewne też życzenia, poglądy, opinie, które bliżej są polityki niż prawa.
No to może z pomocą przyjdzie opinia publiczna, chociaż nie do końca mówiąc szczerze, bo
taki pół sondaż, na pół. Wiem,
sondaż
co pan
jest tak dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że opinie pytane w tej sprawie rozkładają się pół na pół. No i bądź
pół na pół, ale ciekawe,
tak
rzeczywiście
jest. Jakie są stanowiska wyborców poszczególnych partii politycznych.
Dokładnie. Mhm. I to widać, że jest oczywiście tam, z tego co dobrze pamiętam, przeważająca większość wyborców, chociażby Szymona Hołowni, Polski 2050,
wypłacać.
Część lewicy, taka też istotna
wypłacać,
chyba też.
Ale Konfederacja.
Konfederacja, wbrew temu, co mówią liderzy, żeby nie wypłacać. Też myślę, że z tego powodu, że to jest też obóz, bym powiedział, najbardziej konkurencyjny. Też jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta oczywiście w tym kontekście. I być może upatrują ten brak wypłaty Prawa i Sprawiedliwości jakąś szansą na zwiększenie poparcia właśnie dla Sławomira Mecena. Czy być może Grzegorza Brauna, jeszcze rozumiem, chwilowo w Konfederacja też zgłosił się tak do bycia kandydatem na prezydenta. Sprawa, no właśnie, bo to zależy jak to rozpatrujemy. Znaczy, ja jestem na pewno jakby oburzony. Uważam, że to, co Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej w 2023 roku, ale też w 2019, ale to już jest powiedzmy rzecz historyczna, ale to, co w 2023 roku robiło, no, zasługuje na poniesienie konsekwencji. Natomiast no, znowu znowu mówię, to nie jest idealne. Proszę zwrócić uwagę tych zarzutów wobec wydatkowania pieniędzy publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość było od groma. Chociażby słynny już Fundusz Sprawiedliwości. Natomiast no znowuż te przepisy kodeksu wyborczego w bardzo ograniczonym stopniu pozwalają. Stąd już sama uchwała PKW wtedy z sierpnia zeszłego roku odmawiająca wypłaty tych środków, części tych środków, no była oparta, bym powiedział, na dosyć wątłych podstawach prawnych, niekoniecznie faktycznych, bo fakt jest taki, że rzeczywiście te środki były nadużywane. Z drugiej strony ten cały spór no, fundamentalny o Sąd Najwyższy, o Izbę, która zajmuje się tymi sprawami wyborczymi, będzie też stwierdzała ważność wyborów. Też nie jest to takie proste. Ja podzielam te stanowiska, które zostały wyrażone w orzeczeniach sądów europejskich, że rzeczywiście w kontekście sprawowania wymiaru sprawiedliwości, stosowania prawa europejskiego, ta izba czy te osoby, które zostały wybrane przez tak zwaną neo-KRS, no, powinny co najmniej powstrzymać się od dalszego orzekania. Natomiast w sprawach wyborczych nie jest to takie oczywiste, ponieważ one nie podlegają czy nie wiążą się z realizacją prawa unijnego. I teoretycznie można, jak najbardziej uważam, że jest to uzasadnione, twierdzić, że czy nam się to podoba, czy nie, to akurat w tych sprawach Izba jest właściwa i może skutecznie orzekać.
Dobrze, to wejdźmy na pewien poziom ogólności, konkretnie na poziom sądownictwa. I sytuacji sądownictwa, stanu sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy on miał okazję zapoznać się z wywiadem, jakiego Rzeczpospolitej udzielił sędzia Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego i były prezes Izby Pracy. On mówi tam ciekawe rzeczy. Mianowicie powiada coś takiego, że zatrważające jest to, że z wielu umysłów stanowiących elitę władzy i tych, co w opozycji, i tych, co obecnie rządzą, wymazano niezależność sądownictwa. Tu podpiera się pewnym przykładem, że nie sąd rozliczy, ale my rozliczymy. Jest coś na rzeczy?
Znaczy problem niezależności sędziów, sądów, niezależności mediów nie jest też kwestią nową oczywiście. Władza zwykle ma taką chrapkę. Natomiast z drugiej strony pytanie jest też o rolę samych sędziów, którzy też komentują tego typu kwestie, no bądź co, bądź jednak polityczne. Wiem, że w niektórych środowiskach politycznych związanych chociażby z obecną koalicją rządzącą te słowa pana sędziego Prusinowskiego też nie zostały najlepiej odebrane. No z kolei jako to, że sędzia chce wpływać na pewne rozstrzygnięcia, na rozstrzygnięcia polityczne. To, co na pewno chyba jest najważniejsze, to staram się właśnie z tego może sporu między częścią sędziów przynajmniej, a częścią polityków wyjść, to jest to, co jest chyba w wymiarze sprawiedliwości najważniejsze, czyli jakie są jego skutki, jaki jest efekt ich działalności na prawa obywateli. Czyli innymi słowy, jeżeli w ogóle w tej całej dyskusji dotyczącej statusu neosędziów, która jest rzeczywiście istotnym problemem, wydaje się i chyba też tak świadczą o tym różne wyniki badania opinii publicznej, coraz bardziej w świadomości naszej zagmatwanym, a nie coraz mniej mimo no właśnie zmiany władzy przeszło rok temu, to mi brakuje w tej dyskusji, jak różne scenariusze rozwiązania tego problemu wpłyną chociażby na czas postępowań. Na to, żebyśmy my jako obywateli mieli poczucie, że wyroki są stabilne, że już jak ja się już użyję tego przykładu, chociaż to nie moja indywidualna sprawa, ale jeżeli już się rozwiodłem, no to chciałbym wiedzieć, czy ja mogę tą kolejną małżonkę poślubić czy też nie, bo ktoś wzruszy ten wyrok, który dał mi rozwód jakiś czas temu, bo tam brał udział neosędzia. No właśnie, trochę za dużo polityki i za mało chyba spojrzenia na to, jak to oddziałuje to, potencjalnie na społeczeństwo.
To tak na koniec, chociaż będzie jeszcze pewnie okazja kiedyś porozmawiać o tym, jak wygląda prawodawstwo w naszym kraju, ale nie. Czy nie odnosi pan czasami wrażenia, że takie klasyczne pojęcia jak ustawodawstwo, wykonawstwo i sądownictwo, czyli te trzy filary, one się jakoś tak w tym XXI wieku w naszym kraju zaczynają zlewać?
Tak, zdecydowanie. To zresztą też nie jest oczywiście u nas, to jest ogromne natężenie, to nie jest dyskusja też wyjątkowa dla Polski. chociażby przy okazji Stanów Zjednoczonych, nominacji do Sądu Najwyższego, też takie dyskusje się pojawiają. Jest to rzecz, która zresztą też pojawia się, teraz też komisja zaczyna pracować nad kolejnym raportem o praworządności w krajach Unii Europejskiej. Z tych poprzednich też możemy wyczytać, że ten temat jest rzeczywiście tematem, który rozpala opinię publiczną w innych krajach. No ale faktycznie my trochę, wydaje mi się, tracimy właśnie z pola widzenia te zasady, które możemy określić jako fundamenty demokracji, czyli właśnie podział władz.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Izdebski, Fundacja imienia Stefana Batorego, gość magazynu W Samopołudnie.
Bardzo dziękuję.